tam zwani. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Góra Kuszenia, zwana też przez Arabów Jabal Kuruntur, górą kwarantanny, znajduje się w Izraelu w bardzo ciekawym miejscu, w pobliżu Jerycha. Jerycho dzisiaj to miejsce odkryć archeologicznych. W takim dołku wykopalisk archeologicznych znajdują się właściwie ślady najstarszego osadnictwa miejskiego na ziemi. Można powiedzieć, że w tym dołku zawiera się jakby przekrój historii całego świata. Jerycho to także miasto położone na granicy dwóch rzeczywistości. Jedna z nich to surowa pustynia, na której wznosi się kamienista Góra Kuszenia. Ale kiedy człowiek wejdzie na jej szczyt, z wierzchołku rozciąga się widok na oazę najbardziej żyznej ziemi w Izraelu. I w takim miejscu może rodzić się pytanie, co wybrać? Czy pobyt na pustyni? Miejsce ogołocenia, pustki, wyzbycia się? Czy też wybrać życiodajną oazę? Miejsce pełni życia, bogactwa, smaku. W takim miejscu dokonuje się próba wolności ludzkiej. W takim miejscu dokonuje się próba, kuszenie wolności Chrystusa Pana, prawdziwego Boga, ale i prawdziwego człowieka. To właśnie tej ludzkiej wolności w Chrystusie próbuje dotknąć kusiciel, nieprzyjaciel człowieka. Taką pierwszą próbę wolności przeżyli pierwsi rodzice, Adam i Ewa w ogrodzie Eden, w raju. Słyszeliśmy o tym w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Przystańmy właśnie na chwilę tam, w ogrodzie Eden, u początku dramatu ludzkości. To są pradzieje naszego losu, ale zarazem zdumiewająco aktualne. Kiedy wczytujemy się w opis Księgi Rodzaju, czytamy, że Pan Bóg po stworzeniu dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać wedle upodobania. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem przychodzi moment pokusy. Wąż, najbardziej przebiegły, bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? To bardzo inteligentne pytanie. Kluczowe jest tutaj to stwierdzenie ze wszystkich. Jak je rozumieć? Można zrozumieć ze wszystkich, to znaczy w ogóle nie wolno jeść, z żadnego nie wolno spożywać. Albo można zrozumieć ze wszystkich, to znaczy z jakimś wyjątkiem. I można było na to pytanie odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Ależ możemy jeść ze wszystkich drzew, poza tym jednym jedynym. Wtedy kusiciel zapewne by odparł, no właśnie, to miałem na myśli, coś tam słyszałem, że poza jednym, nie ze wszystkich. Ale to pytanie jest prowokacyjne, ono zawiera w sobie jakąś sugestię ograniczeń ze strony Boga. Zawiera w sobie sugestię jakiejś krzywdy, której człowiek doznaje ze strony Boga. I człowiek idzie tym tropem, fałszywym. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, będziecie tak jak Bóg znali dobro i zło. Drodzy, zauważmy tę podwójną manipulację. Bóg mówi, z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania. W ustach człowieka to brzmi zupełnie inaczej. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Dwukrotnie okazana miłość Boga, dwukrotnie okazany przywilej z wszelkiego drzewa, wedle upodobania, zostaje potraktowany jak banał, jak coś oczywistego, coś, co człowiekowi się należy. Coś nieistotnego. Jeść możemy. To jest nasze. To przecież nam się należy. Bóg mówi, z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. W ustach człowieka to drzewo staje się centralnym drzewem, najważniejszym. Znajduje się w środku ogrodu. I nie tylko nie wolno z niego jeść, ale nie wolno go nawet rzekomo dotykać. A więc dwukrotnie zostaje powiększony ciężar Bożego przykazania. I to jest dwukrotna manipulacja, to jest dwukrotne przekłamanie, to jest dwukrotne kłamstwo, które zmienia obraz Boga i świata. Bóg obdarzający człowieka przywilejem, miłością, życzliwością, przyjaźnią, zostaje potraktowany jak tyran, który narzuca wrogość ze świata. Czy nie lepiej wyrzucić Boga z tego świata i żyć na własną rękę? Czy nie lepiej wyrzucić Boga z tego świata i stać się tak jak Bóg? Drodzy w Chrystusie, ten proces trwa przez wieki. To jest wręcz chorobliwa chęć wyrzucenia Boga z Jego, naszego domu. Albo w ostateczności arogancka chęć porzucenia domu i życia tak, jakby Boga nie było, jakby Bóg nie istniał. U podstaw, u źródeł tego procesu jest kłamstwo. Zauważmy, jak bardzo z pozoru niewinne. A o jakiej truskoczącej sile? Odrzucenie prawdy staje się ostatecznie odrzuceniem Boga, bo On jest źródłem prawdy. Człowiek w raju, odrzucając prawdę o świecie, odrzucił Boga, odrzucił Jego miłość, ale zniszczył też relacje społeczne, relacje międzyludzkie. Warto znowu wczytać się w ten genialny opis prapoczątków naszych dziejów. Najpierw te słowa Adama, który z wielkim entuzjazmem, zachwytem po stworzeniu kobiety wypowiada swój hymn radości i uniesienia. Ta dopiero jest kością z moich kości. Ta jest ciałem z mego ciała. Ta będzie nazywała się niewiasta, bo z ciała męża została wzięta. A po przekłamaniu rzeczywistości Adam mówi: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc, zjadłem. To już nie jest kość z moich kości. To jest ktoś postawiony, narzucony, obcy, wrogi. To jest ktoś obcy i wrogi. Umiłowani w Chrystusie Panu, o roli i znaczeniu kłamstwa w naszym życiu przekonywał nas bardzo dobitnie miniony system polityczny. System, w którym zarówno my i on, kat i ofiara, ofiara i kat, znali prawdę, ale kat zmuszał ofiarę, która służyła dobrej sprawie, która służyła świętej sprawie, z zaangażowaniem, walcząc o wolność, sprawiedliwość, dobro, miłość, by uznała swoje życie, swoje czyny za zbrodnie, zbrodnie obalania systemu, szkodzenia narodowi, zbrodnie walki przeciw państwu polskiemu, bohaterowie podziemia, ludzie, którzy walczyli do ostatniej kropli krwi o wolność i niezawisłość Polski. Walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim, walczyli o wolną Polskę. Byli nazwani wrogami Polski, wrogami ojczyzny. Potraktowani jako zbrodniarze i sądzeni jako zbrodniarze. Czy przesłuchujący tych ludzi, czy wskazujący ich na śmierć, niejednokrotnie wiele wyroków śmierci, nie byli świadomi straszliwego cynizmu tych zarzutów, tego procesu. Czy nie rozumieli tego, że walczyć o Polskę nie może znaczyć walczyć przeciw Polsce? Czy ci ludzie nie widzieli heroicznej ofiary, rotmistrza Pileckiego, człowieka prawego i świętego? Czy mogli taką ofiarę osądzić jako zbrodnię? Czy wiele lat później prześladowcy księdza Jerzego Popiełuszki nie widzieli, że ten ksiądz, walcząc o godność człowieka pracy, o godność Polaka, nie godząc się na deprawowanie ludzi, po prostu głosi Ewangelię, która jest dobrą nowiną o człowieku i dla człowieka? Czy ubecy, przysługujący robotników, walczących o godne życie, nie rozumieli, że ci ludzie mają rację, że walczą o to, by w Polsce było 2+2 zawsze 4, a nie wedle tego, jaki wynik określi w danym momencie biuro polityczne partii? Dlaczego zmuszano do kłamstwa? Dlaczego zmuszano do uznania i wyznania win niepopełnionych? Może dlatego, że dopóki więzień trwał przy prawdzie, dopóty zachowywał wewnętrzną wolność, gdy tylko zaakceptował kłamstwo, gdy wyznał kłamstwo, gdy stawał po tej samej stronie zakłamanego świata, był już ich. Był tak samo zdemoralizowany, był tak samo zniszczony. Już nie było kata i ofiary. Po jednej i drugiej stronie był człowiek zakłamany, ostatecznie zniewolony, zniszczony. Drodzy Chrystusie, szatan w raju doskonale wiedział, jak Bóg urządził świat, jaki jest bezmiar Jego miłości, jak bardzo wąskie i naturalne są Jego przekazania, które wynikają z porządku rzeczy, z rzeczywistości ograniczenia człowieka. Ale szatan, kusiciel, nieprzyjaciel człowieka, bez szukania przymusu, bez represji, ale wyrafinowanym sprytem, manipulacją, propagandą, wymusza na człowieku kłamstwo. On, który jest ojcem kłamstwa, pozyskuje człowieka jako dziecko kłamstwa. Szacunek dla prawdy jest szacunkiem dla Boga. Szacunek dla Boga jest szacunkiem dla prawdy. Odkrywaliśmy to w naszych czasach współczesnych bardzo czytelnie i wydawało się, że odrobiliśmy tę lekcję historii raz na zawsze. Ale teraz znów przychodzi ewaluacja prawdy i znów przychodzi wypieranie się Boga. I ten dramat wypierania Boga trwa. On trwa w naszych sumieniach. On trwa w naszym życiu publicznym. Drodzy, ktoś może powie, że to polityka, że to uprawianie polityki w Kościele. Ktoś może się obrazi i wyjdzie z Kościoła. Ale to nie zmieni faktu, że nasze wybory w życiu publicznym, nasze decyzje, których konsekwencją jest przyzwolenie na aborcję, na promocję homoseksualizmu, że te nasze decyzje, których konsekwencją jest przyzwolenie na pogardę dla patriotyzmu, na bezczeszczenie pamięci o Janie Pawle II, na niszczenie krzyża, na rekomunizację polskich ulic. To wszystko jest ewaluacją prawdy, ale to jest też wybieraniem się Boga z naszego życia, z naszych dziejów. Drodzy Chrystusie, spójrzmy na Polskę roku pańskiego 2019. Na Polskę zniszczonej solidarności. Na Polskę, w której zanika pamięć o świętym Janie Pawle II, a propagowana jest cywilizacja śmierci. Spójrzmy na Polskę, w której w miejsce papieskich słów przyszłość świata, przyszłość także Polski idzie przez rodzinę. Kroczy komoterno, niszczący tę przyszłość. Spójrzmy na Polskę, w której tragiczna bez wątpienia ofiara pospolitej zbrodni, ale zarazem ofiara uwikłana w procesy sądowe, w różne afery, zostaje niemal bohaterem narodowym, zostaje niemal kanonizowana. Spójrzmy na Polskę, w której my sami oskarżamy się o antysemityzm na arenie międzynarodowej, bijemy się w piersi za niepopełnione grzechy, a nie potrafimy uczcić naszych świętych, naszych bohaterów, jak rodzina Ulmów, jak Irena Sendlerowa, jak siostry franciszkanki rodziny Maryi, które same uratowały więcej żydowskich dzieci niż niejedno państwo w Europie. Spójrzmy na Polskę, której przedstawiciele życia publicznego głosują przeciw własnemu państwu na arenie europejskiej, przeciwko własnemu narodowi, oskarżając go o nacjonalizm, o rasizm. Drodzy, to nie jest polityka. To jest nasze życie w naszym wspólnym domu. To jest nasza matka. To są nasi bracia, nasze siostry. To jest wspólnota naszego narodu i to jest wspólnota naszego Kościoła. Drodzy Chrystusie, w trakcie tych kilku dni rekolekcji towarzyszył nam święty Jan Paweł II, jego słowa sprzed 40 lat. Z pierwszej pielgrzymki, wtedy kiedy zaczynaliśmy drogę odzyskiwania wolności. Jan Paweł II był prorokiem. Był człowiekiem spoglądającym daleko przed siebie, w głęboką dal, poza horyzont, który my dostrzegamy. I może dlatego wtedy w czerwcu 79 roku, żegnając się ten pierwszy raz, wypowiedział słowa, które pozostają do dziś jak testament. Wypowiedziane wtedy w Krakowie w 79 roku, niech zostaną przez nas wysłuchane po tych 40 latach. Niech zostaną przez nas wysłuchane i naprawdę przyjęte. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was, abyście mieli ufność, nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę Was. On nas prosi.